Bogdan Sadowski, Rozmowa Dnia, Waldemara Harusakiewicz, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Do strajku nauczycieli Solidarność starczą czy na tarczy?
Powiem tak, panie redaktorze i szanowni państwo. No, Solidarność coś wywalczyła dla nauczycieli. W odróżnieniu od drugiego związku zawodowego, który ten strajk prowadził bardziej w sposób polityczny niż merytoryczny i dbając o właśnie nauczycieli. To Solidarność wywalczyła prawie 15% dla nauczycieli w tym roku. Dalsze negocjacje będą trwały. Także tutaj uważam, że oczywiście zawsze można więcej.
Ale ten strajk, pokazał, że nie ma jedności i zgody wśród związków zawodowych.
No nie ma tej zgody do końca. Bo
związki są spolaryzowane i nie mówią jednym głosem.
Panie redaktorze, jeżeli jeden ze związków zawodowych mówi, że chce 1000 i nie odchodzi ani na milimetr, no to o czym tu dyskutować? No trzeba dochodzić do pewnych kompromisów. Na tym polegają negocjacje między innymi, żeby dojść do kompromisu, wszystkie strony, żeby doszły do kompromisu.
Nie wiem, czy pan słyszał, co powiedział legendarny przywódca Solidarności Lech Wałęsa, komentując postawę Solidarności podczas strajku i w negocjacjach płacowych. Powiedział, to koniec Solidarności.
Mam swój pogląd na Lecha Wałęsę, którego szanowałem przez wiele, wiele lat. Zresztą nosiłem jego znaczek w klapie prezydenta Rzeczypospolitej naszej polskiej. No niestety, od paru lat troszeczkę i Solidarności pogląd na pewne sprawy społeczne, polityczne w naszym kraju i pana prezydenta, byłego prezydenta, no niestety się różnią. Zdecydowanie się różnią i różnimy się tutaj. Zresztą głośno o tym mówimy niejednokrotnie. Chociażby pan przewodniczący Piotr Duda mówił o tym nieraz, że są wielkie różnice pomiędzy Solidarnością, a byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
Strajk zakończony, choć ZNP używa terminologii zawieszony. I co dalej w pana ocenie? Zdaje pan sobie sprawę, że i Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie uznały porozumienia płacowego, które Solidarność podpisała.
To dalej, no nie ma zawieszenia strajku. Albo się strajkuje, albo się nie strajkuje. To wynika z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Także w ocenie ZNP i Forum Związków Zawodowych strajk jest zawieszony. Ja uważam, że tego strajku już nie ma generalnie. I mam nadzieję, że rzeczywiście kolejne negocjacje, jeżeli chodzi o nie tylko nauczycieli, bo to trzeba jasno powiedzieć, bo Solidarność w swoich postulatach, chociażby z 4 kwietnia, gdzie demonstrowaliśmy pod urzędami wojewódzkimi w całym kraju, wyraźnie podkreślamy sprawę. Oczywiście nauczyciele jak najbardziej, to jest oczywiście sprawa oczywista, ale są też urzędnicy, są pracownicy domów pomocy społecznej, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenia. I cała sfera budżetowa. My walczymy o całą sferę budżetową, bo nie jesteśmy monolitycznym związkiem.
Ale pozwoli pan, że jeszcze zakończymy temat nauczycielski. Czy mogę tak powiedzieć, że ląd do beczki prochu może zostać podpalony we wrześniu? Myśli pan, że ma to znaczenie, że to będzie jesień wyborcza i kampania będzie trwała już?
Znaczy, ja bym chciał też, żeby wybory były co roku, bo rzeczywiście obietnice różnych polityków są tak czasami nielogiczne, ale to na marginesie. Nie wyobrażam sobie już, wydaje mi się, że ten strajk prawie 3-tygodniowy pokazał, że to nie tędy droga jest. Nie tędy droga. Droga jest do negocjacji, kompromisu, porozumienia. To jest droga. Tym bardziej nauczyciele stracili, nie ukrywajmy. Przecież każdy ma jakiś tam budżet domowy i 3 tygodnie bez wynagrodzenia. To jest uszczerbek na finansach rodzinnych, że tak powiem. Nie? Także myślę, że będzie kompromis, będą negocjacje. A tu chcę jeszcze jedno podkreślić, bardzo istotną rzecz, jeżeli chodzi o nauczycieli. W czerwcu ubiegłego roku Solidarność wystąpiła do rządu o zmianę pani minister Zalewskiej. To nie, że my gramy w trąbkę, tak jak politycy sobie wyobrażają. Nie, absolutnie. To my byliśmy inicjatorem właśnie tej zmiany. To my w październiku podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie podjęliśmy stanowisko, że będziemy domagać się 15-procentowej podwyżki dla nauczycieli. Nam zależy, nauczycielach oczywiście, ale nam zależy też na całej sferze budżetowej.
No proszę bardzo, nie jedna grupa domaga się wzrostu wynagrodzeń. Chociażby pracownicy sądów i prokuratury też chcą więcej zarabiać. Nawet przed Ministerstwem Sprawiedliwości postawili miasteczko namiotowe.
Zgadzam się, to co powiedziałem wcześniej. Solidarność walczy dla całej sfery budżetowej. Nam na tym bardzo, bardzo zależy. Zresztą obecnie władza rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, mówiła w kampanii wyborczej o odmrożeniu płac w sferze budżetowej, bo rzeczywiście były te zaniedbania od wielu, wielu, wielu lat, ale równomierne rozłożenie, odmrożenie tych płac. No ale nie może być tak, jak się stało chociażby, oczywiście, że policjanci mało zarabiają, ale nie może być tak, że jedna grupa wyszarpuje, że tak powiem, poprzez różne formy protestu. Po to jest Rada Dialogu Społecznego na szczeblu krajowym, która powinna jak gdyby wypracować właśnie pewne mechanizmy, pewien kierunek wzrostu wynagrodzeń, bo tak jak wspomniałem, zaniechanie w sferze budżetowej było od wielu, wielu lat.
A może się tak stać, że kilka grup zawodowych zacznie głośniej domagać się wzrostu wynagrodzeń. Może ktoś będzie chciał tym pokierować i będzie komuś zależało, żeby rozchuśtać nastroje wśród wyborców.
No, panie redaktorze, no nie można wykluczyć też takich sytuacji i tak dalej. Nie? My byliśmy zwolennikami jako Solidarność dialogu. Dialogu, zresztą ta ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, to jest z naszej inicjatywy jako Solidarności, ona powstała i są rady na szczeblu wojewódzkim, jest rada na szczeblu krajowym. I tam powinniśmy właśnie rozwiązywać te problemy stricte społeczne, zawodowe, ludzi pracy.
Czy do związku, panie przewodniczący, spływają dalej sygnały, że pracodawcy no, nie stosują się do rozporządzenia o płacy minimalnej i ustalonej minimalnej stawki godzinowej? Są jeszcze takie przypadki?
Są takie przypadki, ale to już powiem tak szczerze, że pojedyncze już przypadki takie, że ktoś tam no, nie stosuje się do ustawy, do przepisów prawa generalnie, czyli no, łamie prawo, no, ale są pojedyncze takie przypadki, no, są fałszowane godziny pracy, podwójne karty pracy, no, są, ale to już odchodzi to są znikome już, znikome zjawiska. Tym bardziej, że wiemy, jak obecnie wygląda rynek pracy generalnie tutaj, panie redaktorze.
Przepisy sobie, a życie sobie. Pan doskonale o tym wie. Może niektórzy chcą pracy i boją się zgłaszać nadużycia ze strony nieuczciwych pracodawców, których pan kiedyś nazwał przestępcami.
Przestępcami, tak. Bo ja uważam, że ktoś okrada pracowników i działa wbrew prawu, to jest przestępcą po prostu. Trzeba to powiedzieć po imieniu. I no, oczywiście nie będziemy tolerować. Ja zgłosiłem kilka wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy odnośnie właśnie łamania prawa w tym zakresie, jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych i nie tylko na umowach cywilnoprawnych.
Czyli skala zaniżania płac w pana ocenie jest marginalna już?
W mojej ocenie tak. Nie jest to duża skala. W mojej ocenie, no z tych informacji, które mam, do mnie docierają, skarg, które zgłaszałem do Inspekcji Pracy, to nie jest duża ilość tego.
A jak pan ocenia funkcjonowanie w praktyce już od wielu, wielu miesięcy ustawy ograniczającej handel w niedzielę?
Bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Za rok będą wszystkie niedziele wolne. Przyzwyczajmy się do tego, bo to jest też kwestia przyzwyczajenia. Kiedyś mieliśmy w sobotę się nie pracowało, pracowało się do 13, przypuśćmy, niedziele były zawsze wolne. Jest tak w wielu krajach europejskich, że niedziele są dniami wolnymi od pracy. My idziemy w takim kierunku, bo to z naszej inicjatywy głównie powstała ta ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę, żeby to była jasna, nie zakazie handlu, tylko ograniczeniu handlu w niedzielę. I nam zależy niedziela dla rodziny. Takie mamy hasło i w tym kierunku idziemy. Ludzie się przyzwyczają się, będą te niedziele wolne, będą szli na spacer, będą jechali do teatru, kina, do zoo i tak dalej, i tak dalej.
No wcześniej też to robili, tylko w galeriach handlowych.
No niestety, w galeriach handlowych.
Ale nie wiem jak pan, ale ja zauważyłem próbę obejścia ustawy. W niektórych sklepikach wprowadziło się usługi pocztowe i dzięki temu praca w niedzielę ustawowo wolną od pracy odbywa się. Myśli, że pan, że ta ustawa potrzebuje, no może nie jakichś konkretnych zmian, ale liftingu w niektórych miejscach?
Znaczy, to na pewno tak, bo dyskutujemy na ten temat, że na pewno musi nastąpić modyfikacja, że nie było tak wykorzystywania jakichś luk czy nie luk do tego, żeby można było handlować w różnych obiektach, głównie spożywczych. Jest dyskusja na temat zmiany ustawy, doprecyzowania niektórych zapisów, które są nie do końca czytelne dla wszystkich.
Uważa pan, że rynek pracy dla obcokrajowców powinien być jeszcze szerzej w Polsce otwarty?
No jest to duży problem. Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o rynek pracy, jest to duży problem. No, znam wielu przedsiębiorców, którzy mówią, że no, nie mają chętnych do pracy. No, to jest prawda. Nie? Druga strona medalu to jest też taka, że no, kwestia płacy. No, płaca jest tutaj też taką jak gdyby wyznacznikiem chętnych do pracy generalnie. Dlaczego około kilka milionów Polaków jest za granicą? No, kwestia jest płacy tutaj po prostu. Za małe mamy wynagrodzenia, stąd brakuje fachowców po prostu. I nie tylko fachowców, po prostu rąk do pracy. Wszystkie branże praktycznie.
Czyli powinniśmy, czy nie, szerzej otworzyć drzwi dla pracowników z innych krajów?
Powinniśmy iść w kierunku, dyrektorze, takim, żeby tu na miejscu Polacy zarabiali lepiej, wtedy nie będzie takiej potrzeby rozszerzania rynku pracy na inne jeszcze bynajmniej państwa. Tak?
Bo z jednej strony mówi się też o ochronie miejsc pracy polskich obywateli.
Tak, nie, oczywiście, że tak. No, tutaj jest bardzo istotny ten element. Tylko, tak jak wspomniałem, to jest kwestia, tak jak ostatnio mówiłem na spotkaniu z nauczycielami. To jest kwestia młodych nauczycieli, tak zwanych stażystów, ale obok z tej szkoły powstaje firma, bo wiadomo, przemysł się rozwija, płace idą w górę. Jeżeli ten przyszły nauczyciel dostanie dwa razy więcej obok tutaj, mimo że jest pasjonatą, jeżeli chodzi o nauczycielską, to on pójdzie za ekonomią. No i tak to u nas wygląda.
I jeszcze na koniec, przy wojewodzie pracuje grupa do spraw organizacji obchodów wydarzeń gorzowskich z 31 sierpnia 1982 roku. Co ustaliliście już? Na jakim etapie są prace tej grupy?
Kilka spotkań. Tutaj rzeczywiście pod patronatem pana wojewody lubelskiego, ale w skład tego komitetu wchodzą również pan poseł Jarosław Porwich, wchodzi Solidarność, wchodzi dyrektor Archiwum Państwowego, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej ze Szczecina, dyrektor teatru. Także
wchodzi także radio, w którym pan jest.
Jest to szeroka grupa ludzi. Chcemy 31 sierpnia rzeczywiście upamiętnić tą rocznicę wydarzeń z 1982 roku. Była to największa manifestacja patriotyczna na ziemi lubuskiej. Różni historycy różnie mówią, a jestem przekonany, że było ponad 10 tysięcy osób uczestniczyło w tej manifestacji. Dlatego chcemy to upamiętnić. Chcemy nazwać skwer przy byłym Empiku też. Szukamy formuły, nazwy generalnie upamiętniające te wydarzenia. Chcemy tam również docelowo postawić pomnik. Pomnik 1982 roku, tych wydarzeń, które miały miejsce w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przypomnę, wiele osób zostało skazanych wyrokami sądowymi, wiele osób zostało skazanych przez kolegium do spraw wykroczeń. Także było to wielkie wydarzenie, tak jak wspomniałem, największe powojenny protest patriotyczny w naszym mieście.
I tutaj w naszej rozmowie stawiamy kropkę. Dziękuję. Waldemar Rosakiewicz, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność, był naszym porannym gościem.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.